Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego, a z nami jest Bartosz Arłukowicz, europoseł z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, jest duży powód do radości, spadają wyniki pozytywnych testów na COVID. Pan zna powód?
Panie doktorze, to jest rzecz niebywała, żeby de facto ministerialnymi decyzjami ograniczyć ludziom możliwość testowania i skutecznego leczenia COVID-u. Jeśli mamy sytuację taką, że we Frankfurcie nad Odrą ludzie otrzymują informację, że w Niemczech jest 100 tysięcy zakażeń dziennie, przechodzimy most i jesteśmy w Słubicach. I w Słubicach informacja od rządu jest taka, że mamy 300 zakażeń. 90-100 tysięcy kontra 300. To znaczy, że tak naprawdę wprowadzamy ludzi w błąd. To znaczy, że rząd umywa ręce od odpowiedzialności za zakażenia COVID, za leczenie ludzi z COVID-em, za rehabilitację ludzi z COVID-em i tak dalej.
Dzisiaj, żeby osoba dostała się do szpitala, to rozpoznanie nie może być, że choruje na chorobę COVID-ową, tylko na przykład ma choroby płuc.
To jest rzecz skandaliczna. Minister osobiście przekazał polecenie NFZ-owi, aby przestać finansować na przykład rehabilitację po-COVID-ową. Skierowania na rehabilitację po-COVID-ową były ważne tylko do 4 kwietnia, potem już nie. Czyli ludzie muszą sobie radzić sami z powikłaniami płucnymi, powikłaniami neurologicznymi, powikłaniami kardiologicznymi. Nie mają dzisiaj de facto gdzie się przetestować. De facto w zaleceniach ministra zdrowia jest zapis kuriozalny. Ja upubliczniałem ten dokument. Minister zdrowia w Polsce zaleca lekarzom odstąpienie od testowania pacjentów, którzy mają objawy COVID-u. Rzecz niebywała i niespotykana w Europie i w świecie.
A może to taka zwyczajnie kolej rzeczy, że przechodzimy do tej choroby na porządek dzienny, jak na przykład z grypą?
Codziennie umierają ludzie. Zmarło 120 tysięcy ludzi, ponad 120 tysięcy ludzi na COVID. Wie pan, ja pracuję w wielu krajach europejskich, z tym się wiąże praca w Parlamencie Europejskim i każdego tygodnia bywam w bardzo wielu krajach i wszędzie zasady są przestrzegane. Wszędzie obowiązuje paszport covidowy, maski. To nie o to chodzi, żeby ludziom udręczać życie. Tu chodzi o to, żeby walczyć o życie. I na tym polega różnica, że nasz rząd wywiesił białą flagę, minister de facto zrezygnował z walki z COVID-em.
Walczą o życie także obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski i to jest duże wyzwanie, także dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Pan był ministrem ochrony zdrowia. Gdyby dzisiaj do Polski przyjechało 2 miliony 700 tysięcy Ukraińców, czy nasz system zdrowia jest w stanie wytrzymać taki napór przepraszam, dodatkowej ludności, bo przecież tych ludzi także trzeba leczyć. Dzieci chorują. Przyjeżdżają także ludzie, którzy mają choroby onkologiczne.
Sam uczestniczę w pomaganiu, w transporcie pacjentów z chorobami nowotworowymi, w tym także dzieci, do krajów europejskich. Robiłem spotkanie z politykami, lekarzami z całej Europy, żeby uruchomić, otworzyć szpitale europejskie dla pacjentów z Ukrainy, których przecież będzie przybywało, a ci ludzie będą chorowali. W związku z tym system ochrony zdrowia z całą pewnością nie jest przygotowany na tak dużą liczbę nowych pacjentów, ale tutaj rząd ma sporo do zrobienia. Ma ośrodki rządowe, ma szpitale rządowe, których nie uruchamia. Tak naprawdę dzisiaj Ukraińcom pomagają zwykli ludzie, moi przyjaciele, którzy nie mają nic wspólnego z rządem. Mają ośrodki wczasowe, małe hoteliki, ludzie zapraszają ich do własnych mieszkań. A moi przyjaciele lekarze służą pomocą Ukraińcom, którzy takiej pomocy potrzebują. Właśnie dzieje się to każdego dnia. Ja nie widzę żadnego systemowego działania rządu w tej sprawie. Widzę tylko puste hasła, slogany i mijającego się z prawdą premiera.
Mówimy o pomocy mieszkańców Polski, oni rzeczywiście pomagają, ale ja pytałem o ten system zdrowia. Jeżeli dzisiaj mamy taką sytuację, że chorzy ludzie nie wiedzą, w jaki sposób mają dostać się do szpitala, no bo oni mają prawo leczyć się na terenie kraju, który ich przyjął przecież, prawda?
Tak.
Szpitale wiemy, jak jest, jaka jest prawda, szpitale są pozadłużane i w jaki sposób to pogodzić jedno z drugim?
W pierwszej części wypowiedzi już wskazywałem na pewnego rodzaju rozwiązania. Rząd dysponuje szpitalami, przychodniami rządowymi. One podlegają pod Ministerstwo Obrony, pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Te szpitale powinny być nastawione na pomoc wszystkim tym, którzy uciekali i uciekają przed wojną każdego dnia. Z drugiej zaś strony trzeba zbudować system profilaktyki i zadbania o naszych przyjaciół, pacjentów z Ukrainy. Jeszcze tutaj chodziło o tym, o zadbaniu o zaszczepienie przybywających ludzi, czy zabezpieczenie ich przed COVID-em. To są sprawy niezwykle ważne, które rząd mógłby zrobić. Ja nie widzę żadnej aktywności rządu w tej sprawie.
No pan mówi o szczepieniach na COVID, ale osoby, które znają temat, mówią, że takie osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, powinny mieć kompleksowe szczepienia. Mówię tutaj o dzieciach. Dokładnie takie same jak polskie dzieci.
Ma pan oczywiście rację, tylko czas wojny to jest zawsze czas specyficzny. I tutaj rząd powinien podjąć działania ekstraordynaryjne, dlatego że nikt nie, przecież nie mógł przewidzieć, że do Polski w ciągu kilku tygodni przejdzie ponad 2,5 miliona ludzi, w tym także dzieci, które nie są zaszczepione zgodnie z polskim, europejskim kalendarzem szczepień. Więc ten problem jest ogromnym wyzwaniem i tak naprawdę konsekwencje czy skutki tej migracji, którą dzisiaj mamy, uchodźców wojennych, będziemy musieli się z nimi zmierzyć przez najbliższe miesiące i lata. W związku z tym dobrze byłoby, gdyby rząd przygotował rozwiązania służące temu, żeby na przykład dzieci asymilować w szkołach z polskimi dziećmi, ale też zadbać o to, żeby były zaszczepione w pełni, na pełen wykaz obowiązkowych szczepień. No, to się powinno dziać. Czy to się dzieje? Nie. Nauczyciele zostali zostawieni sami sobie. Ludzie z Ukraińcami, z uciekinierami z Ukrainy żyją w mieszkaniach, właśnie nie mają żadnej perspektywy, co dalej. Te problemy nawarstwiają się i będą się nawarstwiały.
Mówił pan o tym, że Polacy pomagają tak chętnie Ukraińcom. Chciałem zapytać pana, w jaki sposób pan pomaga uchodźcom z Ukrainy?
Tak, ale nie odczuwam jakiejś potrzeby publicznej uchwalenia się tym. Uczestniczę bardzo intensywnie w pomocy przede wszystkim ludziom chorym z Ukrainy, którzy szukają pomocy, bo ich szpitale są zbombardowane, zniszczone. Myślę tutaj także o dzieciach z białaczkami, z gruzami mózgu, wraz z profesorami, licznymi profesorami, lekarzami w kraju. Staramy się tym dzieciom pomóc w Polsce i w Europie. Mówiłem już także o aktywności innych polityków europejskich, których poprosiłem o to, żebyśmy współpracowali bardzo blisko w tym temacie, ponieważ polskie szpitale nie są w stanie przyjąć wszystkich dzieci z chorobą nowotworową. Tu jest potrzebna pomoc partnerów europejskich. Tak się dzisiaj dzieje. Dzieci z takimi chorobami jadą do Francji, do Hiszpanii, do Niemiec, do Włoch. Czasami pojawiają się także propozycje pomocy zza oceanu.
Panie pośle, chciałem zapytać, czy pan, jak wraca z tego Europarlamentu, czuje się pan bezpieczny na Pomorzu Zachodnim?
No, ja jestem generalnie człowiekiem bardzo optymistycznym i przyjaznym do ludzi, więc nie szukam wokół siebie zagrożeń czy nienawiści w przeciwieństwie do rządzących. Myślę, że domyślam się, do czego pan zmierza, a mianowicie pewnie do słów czy zapowiedzi padających z ust Jarosława Kaczyńskiego.
Tak, dlatego że pan prezes Kaczyński mówi, że tutaj należy podnieść bezpieczeństwo, instalując taki parasol antyrakietowy.
Wie pan, ja już do tych wszystkich deklaracji podchodzę z dużym dystansem. Oni naprawdę chcieliby, widzą potrzebę, planują, a tak naprawdę co z tych wszystkich planów wychodzi? Każdy z nas może to ocenić. Myślę tutaj o Ostrołęce, o elektrowni, o systemach wstrzymania oligarchów rosyjskich, wprowadzenia sankcji. Wagony z węglem jadą do Polski i to się niestety dzieje. Premier, który wzywa innych partnerów europejskich do tego, żeby wprowadzali sankcje, a sam de facto nie podejmuje żadnych działań w tej sprawie. Wie pan, to przykre, dlatego że tam na ludzi spadają bomby i oni liczą na realną pomoc, a nie kolejne konferencje prasowe premiera.
Europoseł Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej był moim waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę i przepraszam za te odgłosy, bo prawdopodobnie pan chyba na lotnisku jest, tak?
Tak, jestem w drodze do Brukseli, jestem na lotnisku, stąd takie hałasy. Życzę wszystkim wesołych, dobrych, spokojnych, bezpiecznych świąt. Pamiętajmy o naszych przyjaciołach z Ukrainy, którzy pozbawieni zostali domów i te święta spędzą z nami. Wszystkim państwu wszystkiego dobrego.